ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w nowym roku. Rok temu zaczynaliśmy po świętach i po Sylwestrze spotkaniem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Ten sam minister jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Chociaż dzisiaj w swetrze, więc myślałem, że Pana wyrzucili z pracy.
Jeszcze nie. No. Te pogłoski o śmierci są przedwczesne.
Panie ministrze, rok temu, kiedy spotykaliśmy się, to było około 7 tysięcy nowych przypadków koronawirusa dziennie, a średnia z 7 do 11 tysięcy teraz wynosi. Dzisiaj wiemy, ile nowych przypadków?
Tak. Mamy już dane. Te dane mówią o 6422 nowych przypadkach. Niestety. To jest o ponad 25% więcej niż tydzień temu i w zasadzie to, co jest bardzo niepokojące, to, że to jest trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowaliśmy same spadki, także te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące.
No właśnie, to jest trochę odpowiedź na moje pytanie, czy się jakiego efektu świąt i Sylwestra pan się spodziewa? Obawia się pan wzrostu?
Znaczy te dane, o których mówimy, to jeszcze nie jest efekt, na pewno nie Sylwestra. No, świąt też nie wydaje mi się, żeby to już ten efekt się pokazał. Natomiast ja cały czas patrzę w takiej konwencji, kiedy pojawi się Omikron jako dominująca mutacja, kiedy ten Omikron, który z całą pewnością przyspieszy procesy epidemiczne, wystartuje. I mam nadzieję, że te trzy dni to nie jest początek startu Omikrona, bo mamy cały czas bardzo wysoki poziom zakażeń. To jest jednak powyżej 10 tysięcy.
Nam się nie skończyła jeszcze czwarta fala i co, i mamy od razu wkraczać
ale
piątą?
My generalnie taki scenariusz przewidujemy, że to nie będzie komfortowa sytuacja, kiedy zejdziemy z zakażeniami do niskiej liczby, tylko jednak wystartuje piąta fala z wyższego poziomu. I o ile te zakażenia, bo w tej chwili mamy, tak jak pan mówił, średnio 11 tysięcy, to o wiele bardziej frapująca jest liczba łóżek, bo tych łóżek mamy zajętych blisko 20 tysięcy, więc
to dużo.
Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą, no to jest scenariusz, powiedziałbym, katastroficzny.
No to pan nas rzeczywiście wprowadza w nowy rok bardzo optymistycznie. Pytanie, które sobie zadają rodzice, to oczywiste w takiej sytuacji. Powrót dzieci 10 stycznia do szkół jest zagrożony, czy nadal uważacie, że mimo to należy je puścić?
Pan co, no zdecydowanie od samego początku priorytetem polityki rządu jest utrzymanie tego szkolnictwa stacjonarnego jak najdłużej, bo widzimy wyraźnie, jakie są negatywne tego skutki. Widzimy wyraźnie, niestety, to na oddziałach psychiatrii dziecięcej, więc to nie jest taka prosta decyzja, że wstrzymanie nauki stacjonarnej ma tylko kontekst epidemiczny. Ono ma o wiele więcej kontekstów, dlatego między innymi z ministrem Czarkiem, z panem premierem, robimy wszystko, żeby tę decyzję odkładać. Ale z drugiej strony też chcę powiedzieć uczciwie, że ta decyzja, którą podjęliśmy w połowie grudnia, która mówiła o tym, że na 3 tygodnie wstrzymujemy się od nauki stacjonarnej, mając świadomość też tego, że największa liczba ognisk do tej pory była w szkołach podstawowych, w ogóle w szkołach, była decyzją taką, która już powoduje pewnego rodzaju zakłócenie w tej stabilności nauki.
Dobrze, to jest zakłócenie w stabilności nauki, ale pytanie, na które pan nie odpowiedział, pozostaje.
Co dalej? Mhm. No, myślę, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak powrót dzieciaków do szkoły. Te 3 dni ostatnie, o których mówiłem, które są bardzo niepokojące, no zobaczymy, co się podzieje jeszcze przez te kolejne 3 dni do środy, bo trudno tutaj w tym okresie międzyświątecznym być przekonanym, że mamy do czynienia z takimi rzeczywistymi trendami, a nie zakłóceniami.
7:07 minister zdrowia Adam Niedzielski jest z nami. Panie ministrze, to jeśli już jesteśmy przy szkołach, to czy nauczyciele będą podlegali obowiązkowym szczepieniom przeciwko koronawirusowi?
Znaczy mój punkt widzenia jest absolutnie taki, że powinni podlegać temu obowiązkowi. Mamy tutaj dyskurs z ministrem Czarnkiem, który wskazuje pewne ryzyka, na które z jego punktu widzenia nie możemy się sobie pozwolić. Nie stawiałbym tak ostro tej sprawy, ponieważ pan minister Czarnek jest nawet chyba trzecią dawką zaszczepiony, jest absolutnie zwolennikiem szczepień, więc tutaj nie chodzi o kwestię podejścia do...
szczepień. To nie od... A ja nie mówię teraz o tym, że on się nie szczepi, tylko że jest przeciw obowiązkowi szczepień. Zresztą nie o to chodzi, co myśli pan, a co myśli pan minister, z całym szacunkiem dla panów, tylko jaki będzie efekt polityki rządu.
No, polityka rządu do tej pory jest zawsze wynikiem dyskusji różnych stron, które prezentują bardzo różne argumenty. W przypadku medyków, tak jak podjąłem decyzję o obowiązku szczepienia dla wszystkich grup medycznych, to jest po prostu mój zakres odpowiedzialności i tutaj ja podejmuję samodzielnie praktycznie decyzję, ale to, o czym teraz rozmawiamy, czyli bo mówię też o szczepieniu grup mundurowych, które było zapowiadane.
To nie jest pańska decyzja.
To jest wypadek, to jest decyzja zawsze na koniec dnia, to jest pana premiera, jeżeli chodzi o decyzje rządowe. Ale teraz jest po prostu dyskusja różnych stron, które mają różne argumenty i różne punkty widzenia.
Mm-hmm. At the end of the day ja was zamorduję kiedyś. Pan mówi na koniec dnia, to jest taka kalka z angielskiego, ale to zostawmy mordercze zamiary moje na koniec tej rozmowy. Jeszcze pana przepytam, pan pozwoli. No bo tak, pan mówi, minister tak mówi, ja mówię tak, a ja ostatecznie nie wiem, czy nauczyciele będą szczepieni obowiązkowo, czy nie będą.
Znaczy w drugiej kolejności na pewno będziemy rozmawiali o grupach mundurowych, bo to jest w tej chwili bardziej...
Panie ministrze, czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które panu zadałem?
Proszę
się nie gniewać. Dobrze, to ja jej zadam trzeci albo czwarty raz. Czy nauczyciele będą podlegali obowiązkowi szczepień?
Ja mogę panu powiedzieć, jaki jest mój punkt widzenia, a jaki będzie skutek tej decyzji, łącznie z ostateczną decyzją pana premiera, to mam nadzieję, że będzie przychylny mojemu stanowisku.
No to w takim razie muszę zadać pytanie, kto prowadzi politykę rządu w sprawie walki z pandemią? Pan, czy może minister Czarnek, czy premier, czy może nikt właściwie?
Rząd jest ciałem kolegialnym i jako ciało kolegialne oznacza, że podejmuje wspólnie decyzje. Wspólnie decyzje, gdzie primum inter pares jest pan premier, który te decyzje ostatecznie...
No ale to od czego jest pan, jeśli mogę spytać? Od wykonywania zadań, czy też jednak od kreowania
polityki?
Oczywiście,
że jestem od wykonywania zadań rządu i realizowania polityki rządu. Jestem również od przedkładania propozycji, jak polityka w zakresie zdrowotnym ma wyglądać i część decyzji, które są w ramach kompetencji przeznaczone czy dedykowane dla mnie, absolutnie podejmuję. Przykładem są obowiązkowe szczepienia właśnie
panie ministrze,
dla medyków.
Dobrze, to czyli rozumiem, że 29 listopada pan ogłasza, że będą obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, po czym 3 stycznia mówi pan, no nie wiemy, bo to jest moje zdanie.
Po czym 3 stycznia wprowadzone już mamy obowiązkowe szczepienia dla medyków.
Panie ministrze,
mamy
to ja przypomnę panu, co pan mówił podczas ostatniej wizyty tutaj, w tym studiu, 25. Pan mówi, cały czas prowadzimy rozmowę ze mną, w dziwnej konwencji, że restrykcje są jedyną metodą walki z pandemią, a teraz jest inaczej. Mamy szczepienia i na pewno wiemy, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia pandemii. Mało skuteczny środek ograniczenia pandemii 25 listopada. 29 listopada pan wprowadza pakiet alertowy, czyli nowe restrykcje
tak, bo
po 4 dniach.
Pojawiła się zupełnie nowa informacja. Pojawiła się informacja o Omikronie. Zwracam uwagę, że nasza rozmowa była prowadzona w takiej konwencji, że rozmawialiśmy przede wszystkim o skuteczności restrykcji względem szczepień.
Dobrze,
względem szczepień.
Radio MF24, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, jesteśmy w internecie cały czas. Dobrze, ale wie pan, ludzie odczytali to jednoznacznie, że kolejne restrykcje niczego nam nie dają. I to było w gruncie rzeczy zgodne z tym.
Nie. Proszę dać mi też chwilę na wyjaśnienie tutaj, bo nasza dyskusja była prowadzona w takiej konwencji porównania skuteczności szczepień i restrykcji. Jeżeli patrzymy na te dwa instrumenty walki z pandemią, to oczywistym jest, że szczepienia są o wiele bardziej skutecznym instrumentem walki niż jako takie restrykcje.
To panie ministrze, sekundę. Porównajmy się rok do roku. Rok temu nie było szczepień. Poza Krystyną Jandą nikt nie był zaszczepiony. okej? Okay? Rok temu, kiedy rozmawialiśmy. No. I wtedy było 3000 zakażeń, czy tam nie wiem, jakoś mniej więcej. 7000, no tam dzienne, ale no nieważne. 5 do 7, a teraz mamy 11. Po tym, jak ponad połowa Polaków została zaszczepiona.
No i to jest oczywiście...
5 do 7, teraz 11, to jest circa about mniej więcej, no prawie 50% albo
dobrze,
50%.
Tylko sumarycznie, podkreślam, jeżeli weźmie pan pod uwagę ten okres od września właśnie do końca roku, to liczba przypadków jest mniej więcej taka sama. Ale proszę wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z o wiele bardziej zakaźną wersją wirusa, bo delta w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, czyli jest wersją Wuhan, jest tak. O wiele bardziej zakaźna.
Ale Omikron drugie, jeszcze podobne bardziej niż delta,
po
tak?
drugie, jeżeli porównamy sobie ten sam okres i liczbę zgonów, z jaką mamy do czynienia, ta liczba zgonów jest o 20% mniejsza.
Znaczy, więc, no, ale jak ja patrzę na liczbę zgonów,
ale nie według widzę... dnia, tylko dla całego okresu, bo też jest inna charakterystyka fali przy zaszczepieniu, bo ta fala, z którą mamy teraz do czynienia, rozwijała się wolniej niż ta, która miała miejsce rok temu. To apogeum było wcześniej niż to, z którym mieliśmy do czynienia.
Ale jaki to ma związek z liczbą zgonów?
No, między innymi ja mówię o wpływie szczepień, bo ta porównanie...
No dobrze, ale jeżeli mamy 29 grudnia prawie 800 zgonów, i ta liczba...
Ale wyjmuje pan przed nawias jeden dzień, w którym rzeczywiście była ogromna liczba.
Proszę, zostawmy ten jeden ale dzień. Dzień ja później mówię... było 708. Dwa dni później 639. 1 stycznia 505. 549 28 grudnia. Tak czy owak, wie pan, czy to są jakieś horrendalne dane? I to jest moje następne pytanie, które chciałem zadać. Znaczy, bo pan cały czas mówi, że my liczymy to inaczej niż Niemcy. Ale czy my to liczymy inaczej niż cała reszta Europy? Bo pan, my podajemy liczbę chorych, którzy zmarli na COVID wraz z tymi, którzy zmarli na choroby współistniejące.
Tak, zgadza się.
Zakażeni COVID-em, ale zmarli nie wiem, na coś innego, tak? A pan, czy to jest jakaś inna metodologia, inna statystyka niż w innych państwach europejskich?
Jak robiliśmy rzeczywiście porównanie z Niemcami, to wychodziło nam, że ta metodologia jest inna. Natomiast też zwracam uwagę, że jeżeli patrzymy to, co jest wpisane na karcie zgonu, bo to jest najważniejsza informacja, to oczywiście zależy od pewnej praktyki podejmowania decyzji czy opisywania tego przez lekarzy. Ona wynika z wykształcenia, z podejścia i
ale
tak dalej.
A to znaczy, że co, że lekarze sobie piszą raz tak, bo ja nie rozumiem.
Nie, myślę, że po prostu między krajami są bardzo duże różnice w podejściu do kwalifikowania na tym poziomie indywidualnym poszczególnych zgonów, ale ja absolutnie nie chcę w ten sposób
ja
wyjaśniać
to,
różnic
no to ja widzę
między tymi,
są
tylko...
takie, że we Włoszech mamy bardzo wysokie liczby zgonów, bo to jest... Od 111 do prawie 200, no to są duże, bo jest ciągle ponad 100 osób we Włoszech umiera na koronawirusa. W Hiszpanii, nieco większej od nas, od 70 paru do ponad 100, a w Polsce od ponad 500 w tym samym czasie do 800 niemalże.
Znaczy nie, bo dokonuje pan porównania delty, która w tej chwili u nas,
dokonuje
można
porównania
powiedzieć,
różnych
apogeum
państw, nawet
tej
nie zwracam
liczby
uwagi
zgonów.
Na to, że Włochy czy Hiszpania są od Polski większe. No, mogę dać panu przykład Kanady, ale powie mi pan, że to jest inny kontynent i inny świat, ale tam mamy przykład po prostu państwa, które ma tyle samo mieszkańców co Polska, tylko że prawie wszyscy są zaszczepieni, bo 3/4 populacji kanadyjskiej to ludzie zaszczepieni i tam wyniki są takie, że 1 stycznia mieli 20 zgonów. Dzień wcześniej dochodziło to do 40 paru. Kilka dni wcześniej.
Dobrze, no i... panie redaktorze, bo ta dyskusja, jakby ja absolutnie tutaj nie będę starał się różnicami metodologicznymi wytłumaczyć różnic w liczbie zgonów, bo to jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa. Sam pan wskazał na poziom wyszczepienia. Polska niestety ma w Europie jeden z niższych poziomów wyszczepienia, mimo że narzędzia, które udostępniliśmy i zachęty, które zostały zbudowane, ale przede wszystkim narzędzia, to są narzędziami, które powodują, że ten system szczepień jest u nas bardzo przyjazny, można się łatwo zapisać, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, nie ma problemów z dostępnością preparatu, pod
to
tym względem jesteśmy
prawda,
bardzo dobrze przygotowani.
Dobrze, panie ministrze, to prawda, jak ja się szczepię na Stadionie Narodowym, zresztą polecam, bo wszystko inne tak sobie działa, to Stadion Narodowy działa idealnie po prostu. Właściwie, wie pan, no, żyć nie umierać, szczepić się i szczepić. I od razu pytają, czy może na grypę. I wszystko super. Tylko, wie pan, to jest taka pociecha, której wolałbym nie mieć, bo wolałbym po prostu nie mieć tego wszystkiego, co mamy dookoła. I nawet nie chodzi mi o pandemię, bo ja wiem, że żaden rząd na to nie odpowiada. Tylko ja panu zadaję jednak pytanie zasadnicze. Czy ktoś nad tym wszystkim panuje? Bo jeżeli pan przychodzi do studia i mówi, że nie, kolejnymi ograniczeniami, obostrzeniami, to my nie zwalczymy pandemii, po czym 4 dni później ogłasza pan na konferencji, że będą nowe obostrzenia i pan mówi, że się zmieniły okoliczności, to znaczy,
tak,
że
zmieniły
albo...
się okoliczności, no bo to jest, wie pan, kluczowa jakby informacja, kluczowa jakby element przesądzający o sytuacji.
Ze strony ludzi wygląda to tak, że albo pan, albo to nie pan podejmuje decyzję, i pan mówi, że 25...
Nie, panie redaktorze, bo pan dokonuje zręcznego zestawienia informacji z dyskusji, w której rozmawialiśmy o tym, co jest skuteczniejszym instrumentem walki z pandemią, gdzie ja pokazywałem, że szczepienia są o wiele bardziej skuteczne niż restrykcje, bo cała ta historia dotycząca restrykcji, mówiąca o tym, jak jest...
Ale pan wtedy mówił, że nie będziemy wprowadzać kolejnych obostrzeń. Po 4 dniach pan je wprowadził. I
bo
nawet
pojawia
nie...
się zupełnie nowa informacja, jak pan sam zauważył, to jest zupełnie nowa. To był pakiet alertowy tak zwany, bo po prostu pojawiły się w przestrzeni informacje dotyczące Omikrona, który już wiemy, że jest o wiele bardziej zakaźny.
Dobrze, jeżeli pan mówi o szczepionkach, to się okazuje, że te szczepionki jakoś nie przekonują nie tylko niektórych z naszych sceptyków, ale również rządy pewnych państw europejskich, no bo poza Unią Europejską w zasadzie paszportu covidowego się niemal nigdzie nie respektuje. Ale jak patrzymy na Unię Europejską, to wie pan, Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Portugalia, Szwecja, Włochy i mogę tak wymieniać, to są państwa, do których pan nie wjedzie, jeśli pan nie ma testu. Nie tylko paszportu covidowego, ale testu. To jest pytanie, to po grzyba były te paszporty covidowe i ta cała afera o to.
Ale jeżeli pan mówi o stosowaniu paszportu covidowego w Polsce, no to on jest...
Gdzie?
No nie, no jest, znaczy trzeba mieć szczepienie, żeby bez kwarantanny wjechać z krajów Unii Europejskiej. W przypadku krajów non-Schengen zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, gdzie test jest
Austria,
obowiązkowy.
Czechy, Grecja i tak dalej, to są państwa, w których tam już ten paszport przestaje działać. Znaczy, jeżeli pan chciałby pojechać do Włoch czy do Portugalii, życzę panu miłych wakacji, to musi pan mieć nie tylko paszport covidowy, nie, musi pan mieć test.
Tak, zgadza się i widać wyraźnie, że przy tej nowej sytuacji związanej z Omikronem, państwa troszeczkę przesuwają ten swój ciężar, jeśli chodzi o kontrolę wprowadzania do testowania.
Ale to wracamy do sytuacji sprzed szczepień.
Nie, panie redaktorze, ale to nie jest kwestia wymiany, bo przed czym innym broni nas test, to znaczy test ma z większą wiarygodnością pokazać, czy nie jesteśmy zainfekowani, a wiadomo, że szczepienia to jest przede wszystkim ochrona przed ciężkimi dolegliwościami związanymi z przechorowaniem.
Przypomnę, że kiedy
więc to
były
nie jest
wprowadzane, panie
jedno
ministrze, to
albo
mówiono, że
drugie,
to jest...
tylko to jest jedno, które jest dedykowane rozwiązaniom związanym z przekraczaniem granicy, z transmisją wirusa, a z drugiej strony mamy coś, co ma chronić obywateli przed ciężkim przebiegiem zachorowania.
Panie ministrze, abstrahując od dedykowania, będzie drugi powód, który pana tutaj zaraz spuścimy do czeluści, to jednak ja przypominam sobie, że rok temu i były zupełnie inne rozmowy. To znaczy wtedy mówiono nam, że szczepienia chronią przed zakażeniem, że szczepienia chronią przed koronawirusem.
Ponieważ też tłumacząc po kolei, jeżeli mamy do czynienia z tym pierwotnym wirusem, rok temu mieliśmy z Wuhan, to oczywiście skuteczność szczepień odnosząca się do samej kwestii właśnie zakażenia była o wiele większa niż jest w tej chwili, więc była inna sytuacja i były inne argumenty. Teraz niestety skuteczność szczepień względem zakażalności jest mniejsza, ale na szczęście jest cały czas stosunkowo wysoka, jeżeli chodzi o ciężkie dolegliwości. I my teraz się szczepimy nie dlatego, szczególnie wobec Omikrona, żeby uniknąć zakażenia, tylko żeby uniknąć tego, co jest najgorszą traumą, najgorszym skutkiem przechorowania Omikron.
Dobrze, to porozmawiajmy chwilkę o tym, no bo nie dogadamy się co do tego, co mówiono, bo ja jednak pamiętam to doskonale, że obiecywano nam, i to nawet nie jest pretensja do pana, to od razu mówię, tylko jakby do wszystkich specjalistów.
Ale ja dlatego mówię otwarcie, że mieliśmy inną sytuację. Wtedy parametry szczepień, jeśli chodzi o skuteczność ochrony przed zakażeniem, były zupełnie inne niż są teraz wobec Delty i niż będą wobec Omikrona.
Dobrze, czyli tak naprawdę to co mam, znaczy przed ciężkim przebiegiem ma mnie ochronić szczepionka, tak?
Zgadza się. A jeżeli pan chce zachować bezpieczne otoczenie, to znaczy na przykład przychodząc do pracy, na przykład będąc w domu, to musi pan wykonywać testy, żeby wiedzieć, czy jest pan zakażony, czy nie. To są zupełnie w tej chwili
Rozmawiamy o tym omikronie nieszczęsnym. Pan mówi, że nie wie pan, czy to nie jest początek piątej fali, te wzrosty zakażeń kilkudniowe, które mamy?
No jeżeli mamy te trzy dni, gdzie non-stop, w zasadzie dzień po dniu widzimy nawet rosnącą skalę wzrostów zakażeń, no bo startowaliśmy trzy dni temu z tego, że ten przyrost był 10%, a wczorajszy przyrost jest powyżej 25%, no to siłą rzeczy jest to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy.
Ale jak będziemy reagować na ten sygnał ostrzegawczy? Czy będziemy na to reagować lockdownem?
Wie pan co, to jest tak, że znowu wracając do naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o mniejszej skuteczności restrykcji względem szczepień, to niestety jeżeli pewien arsenał związany z wyszczepieniem się kończy, to używa się tego, co pozostaje w ręku, a wtedy w ręku pozostają restrykcje, pozostają obostrzenia. Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji przy zapełnieniu łóżek mniej więcej 20 000, czyli cały czas bardzo wysokim, tak, będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające.
Kiedy?
Prawdopodobnie w środę albo w piątek.
Już możemy się spodziewać kolejnych.
Tak, możecie państwo się spodziewać kolejnych decyzji, o ile ten trend związany ze wzrostem infekcji się utrzyma.
Panie ministrze, wszyscy mówią, że Omikron, rzeczywiście to są jakieś absolutnie gigantyczne liczby zakażeń, które widzimy w Europie. Wielka Brytania, ponad 300 tysięcy przypadków dziennie. Włochy 140 tysięcy. Hiszpania powyżej 150, 160 tysięcy. To są ostatnie wyniki.
To znaczy tutaj z jednej strony na pewno wszystkie kraje systematycznie zwiększają zdolność do testowania, więc część tego efektu wzrostu zakażeń to oznacza po prostu zwiększoną liczbę wykonywanych testów. Dobrze, ale niemniej jednak, moim zdaniem te przykłady pokazują, że ryzyko zakażenia jako takiego omikronem jest oczywiście największe, jakie do tej pory było w pandemii, co oznacza, że trzeba się zaszczepić, bo tak jak można było w jakiś sposób unikać zakażenia, tak jest to teraz bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. Więc liczmy się z tym, że każdy z nas będzie wystawiony na kontakt z Omikronem i w takiej sytuacji nieszczepienie się to już jest kompletny brak odpowiedzialności.
Czy pan powiedział, że w zasadzie nie da się uniknąć zakażenia?
Dane, które obserwujemy we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, to są naprawdę powyżej 100 tysięcy zakażeń, dziennie oczywiście, tak. To pokazuje, że narażenie czy ekspozycja na zakażenie będzie ogromna, ogromna. I tak jak można było wcześniej liczyć, że jakimś cudem można uniknąć tego kontaktu, izolując się, tak teraz jest to o wiele bardziej trudne.
Panie ministrze, to ostatnie pytanie. Możemy się spodziewać w Polsce zakażeń na poziomie powyżej 100 tysięcy dziennie?
No mam nadzieję, że absolutnie nie.
Na jakiej podstawie pan tak mówi? No bo jeżeli podaje pan przykłady Włoch, Hiszpanii...
Wie pan, na jakiej... Dlatego, że mamy zupełnie inny przebieg pandemii niż w tych krajach. Tam apogeum fali fali tej związanej z Deltą było w wakacje albo tuż przed wakacjami, a Omikron wchodzi, jak minęło już pół roku i, że tak powiem, nie ma tej tak zwanej krótkiej odporności na błonach śluzowych. A my jesteśmy troszeczkę innej sytuacji, bo apogeum było tuż. To są tygodnie od tego, kiedy Delta miała więcej.
No dobrze, ale apogeum było tuż.
Omikron pojawia się po tym, jak mieliśmy apogeum Delty, co oznacza, że bardzo duża część populacji u nas, która miała ekspozycję na Deltę, ma tak zwaną krótkoterminową odporność związaną z przeciwciałami IgA obecnymi na błonach śluzowych. To brzmi bardzo fachowo, ale chodzi o to, że nasze organizmy po ekspozycji, po kontakcie z Deltą są przez pewien krótki czas
odporne
w ogóle na wpuszczanie jakichkolwiek wirusów z tej rodziny koronawirusa.
To, że mieliśmy ten deltę, może nam pomóc.
Może spowodować, że nie będziemy aż takich wyników odczuwali.
No dobrze, panie ministrze, środa, piątek to są kolejne obostrzenia.
Nie, to są kolejne dni, kiedy będziemy podejmowali decyzje. Nie przesądzam w tej chwili.
Nie przesądza pan o obostrzeniach, ale jeśli one będą, to czego się możemy spodziewać? Jakich obostrzeń możemy się spodziewać? To jest pytanie, każdy musi sobie zadać.
No wie pan, będziemy rozmawiali o tym oczywiście, co dalej ze szkołami, chociaż tak jak mówię i absolutnie tutaj myślę, że mamy takie samo zdanie wszyscy, mówię tutaj o całym rządzie, że naprawdę ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej, a inne restrykcje to są oczywiście restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, aktywności w galeriach, w innych tego typu miejscach, gdzie w tej chwili mamy dopuszczone pewne możliwości.
Myśli pan o zamknięciu galerii handlowych na przykład?
Na przykład, ale nie chciałbym teraz przesądzać, bo pan pociągnie naszą rozmowę w kierunku gdybania.
Ja zadaję normalne pytanie, które każdy sobie chciałby zadać. Nie tylko dlatego, że ma ochotę pójść do sklepu, ale na przykład dlatego, że tam pracuje, albo dlatego, że jest właścicielem jakiegoś sklepu.
Zgadza się, dlatego mam nadzieję też, że ustawa, która jest w Sejmie i której wysłuchanie publiczne zresztą odbędzie się, o ile dobrze pamiętam, 4 stycznia, która mówi o budowaniu bezpiecznego środowiska pracy poprzez właśnie powszechne testowanie. My już jesteśmy technicznie przygotowani do tego, żeby każdy pracownik mógł wykonywać, jesteśmy przygotowani, że zostanie przyjęta i będzie każdy pracownik mógł wykonać test, który pokaże czy okaże swojemu pracodawcy.
Adam Niedzielski, minister zdrowia, był naszym gościem. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.